Witam serdecznie wszystkich zebranych. W ubiegłym roku rozważaliśmy wzrastanie w życiu chrześcijańskim. Miało być 12 razy, ale się przedłużyło trochę na ten rok. I tak postanowiliśmy z bratem Markiem, że warto już zakończyć. Takie to różne były rzeczy z perypetiami w zeszłym roku. Ale na dzisiaj to byłyby ostatnie z tych rozważań. Mianowicie nasz niebiański dom. To takie ostatnie. Nasz wspaniały dom w niebie. Czyżby. Czasem się tak zastanawiamy, dziękujemy Bogu za poprawę życia, za wyjście z nałogu, za szczęśliwą rodzinę, za to, za tamtą, a może nawet i za szczęśliwe umieranie, ale co dalej, to jakoś różnie bywa. Ale mamy prawo uważać, że wierzący w Jezusa Chrystusa mają dom w niebie. Przecież Pan Jezus powiedział, Jana 14:2-3, w domu mojego Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. Gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Jest to chyba najczęściej cytowany i najbardziej lubiany tekst przez nas, ponieważ pojawia się w nim pojęcie domu. Jezus zaprasza wszystkich swoich wyznawców i naśladowców do domu swojego Ojca, tam, gdzie sam stale przebywa. Pragnie na zawsze pozostać ze swoimi przyjaciółmi. Nie tylko my tęsknimy do Niego. Podobno On też tęskni za nami. Również apostoł Paweł, trzymając się tej obietnicy, powiedział, to 2 Koryntian 5:1, znacie na pewno ten tekst dobrze. Wiemy przecież, że nawet jeśli nasz ziemski namiot, w którym przebywamy, zostanie zniszczony, to mamy mieszkanie od Boga, dom nierękoma uczyniony, wieczny w niebiosach. Dom. Paweł również w innym miejscu, Efezjan 2:19 mówi, do wierzących w Efezie napisał, już więc nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Domownikami Boga. Nie jakimiś lokatorami, gośćmi, ale członkami Jego rodziny. Członkami Jego rodziny. Dzisiaj ludzie coraz mniej wierzą, a nawet kpią sobie i żartują z życia po śmierci. A jeszcze mniej ludzi wierzy w istnienie piekła czy wiecznych mąk. Coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że życie doczesne to jest wszystko. Że ich egzystencja kończy się grobem. Ten materialistyczny i egocentryczny pogląd na świat nie jest w stanie zaakceptować pojęcia nieśmiertelności. Ale chrześcijanie wierzą, że istnieje to wspaniałe miejsce zwane niebem i z radością i nadzieją oczekują na wkroczenie do niego. Poznając Boga i wierząc Jego świętemu Słowu, często już teraz doświadczają radości, która na nich oczekuje. Przecież tyle pieśni śpiewamy i teraz o tym, że właśnie o tej wielkiej, wspaniałej przyszłości, o tej nadziei i tak dalej. Ta nadzieja leczy ich rany ziemskiej egzystencji, ucisza smutki i pomaga znosić ciężary codziennego bytowania. Biblia często mówi o niebie jako miejscu przebywania Boga. W swojej modlitwie Salomon, 1 Królewska 8:30, Salomon tak się modli. Wysłuchaj Twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpuścić. Nie znaczy to, że Bóg jest nieobecny na ziemi. Jego obecność jest wszędzie. Ale miejscem Jego przebywania jest niebo. Mówi się w psalmie 103. Oto Pan na niebie utwierdził swój tron. Jego królestwo panuje nad wszystkimi. Co się dzieje z tymi, którzy umierają w jedności z Chrystusem? Czy są oni w niebie? Biblia twierdząco odpowiada na to pytanie. A skoro tak jest, to nie musimy się smucić z powodu odejścia z tego świata prawdziwego chrześcijanina. Nasi bliscy, skoro powierzyli swoje życie Chrystusowi, są teraz z Nim w niebie. Patrząc na ich martwe ciała, nasze oczy mogą napełnić się łzami, ponieważ nasze ziemskie więzy zostały z nimi zerwane. Możemy być zasmuceni tym, że ich obiecujące życie nagle zostało przerwane. Jednak możemy być pocieszeni tym, że ich duch już cieszy się obecnością Jezusa Chrystusa. Gdy Pan Jezus przyszedł do Betanii 3 dni po śmierci swego dobrego przyjaciela Lazarza, Marta wyszła na Jego spotkanie mówiąc: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Jezus zapewnił ją, że zmartwychwstanie. Ona mówi: tak, kiedyś zmartwychwstanie i tak dalej, ja wierzę, że będzie zmartwychwstanie. A Pan Jezus co na to odpowiedział? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To jest pytanie do każdego z nas. Czy wierzysz w to? Że każdy, kto żyje i wierzy w Pana Jezusa, nie umrze na wieki. Trudno to nam wyobrazić, my, którzy żyjemy w tym doczesnym świecie przemijającym i tak dalej. Na wieki? Co to jest? Pan Jezus oświadczył, że jest Panem nad życiem i śmiercią. Zapewnił Martę, że wierzący, tak jak Łazarz, może umrzeć, ale on jest w stanie go wskrzesić. Po chwili udowodnił to, wywołując Łazarza z grobu. Przy tej okazji Jezus objawił nam wspaniałą prawdę. W czasie nawrócenia i zawierzenia swojego życia Bogu człowiek otrzymuje życie wieczne. Życie wieczne. I dlatego już nigdy nie umiera. Nie może on być już oddzielony od Boga, źródła swego życia. Posiadanie życia wiecznego to coś więcej niż tylko przedłużenie egzystencji po śmierci. To trwanie w jedności z Bogiem, źródłem życia. Pan Jezus zapewnił: każdy, kto żyje i wierzy we mnie, dalej, nie umrze na wieki. Aż niewiarygodne. Jak to? Nie umrze na wieki. Tak. To trudno się nam z tym pogodzić, ale to jest ta prawda, to jest ten pakiet zbawienia, który działa nie tylko do śmierci. Szczęśliwi jesteśmy, dobre życie prowadzimy i tak dalej, ale nie umrze na wieki. Trudno nam się z tym pogodzić, ale taka jest prawda wierzącego człowieka. Pismo Święte uczy, że w chwili śmierci wierzący człowiek przechodzi do społeczności z Chrystusem. Skoro tak jest, to nie może on nie istnieć do społeczności. Bo kto nie istnieje, to nie ma żadnej społeczności z nikim, z kimkolwiek. A tymczasem Pan Jezus powiedział do umierającego złoczyńcy: zapewniam cię, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Będąc przekonany o niewinności Chrystusa i nastaniu kiedyś Jego Królestwa, przestępca prosił Go, żeby wspomniał kiedyś o Nim. A Jezus zapewnił go, że nie musi długo czekać, lecz jeszcze dzisiaj spotkają się po drugiej stronie śmierci. Dlatego w swoim liście do Filipian 1:21 Paweł pisze: dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli jednak żyć w ciele oznacza dla mnie owocnie pracować, to nie wiem, co wybrać. Nie wiem, co wybrać. Obydwie możliwości są przede mną. Chciałbym umrzeć i być z Chrystusem, bo to znacznie lepsze. Patrzcie do śmierci, tęsknię za śmiercią swoją. Umrzeć i być z Chrystusem to jedno wydarzenie. To jedno wydarzenie. Paweł nie ma tu na uwadze zmartwychwstania ciała, które nastąpi kiedyś w przyszłości. Z całym przekonaniem powiada: umrzeć to być z Chrystusem. I dlatego uważa to za zysk, za coś lepszego, znacznie lepszego od ziemskiego życia. Gdyby śmierć oznaczała jakiś niebyt, nie byłaby ona lepsza od społeczności z Chrystusem w doczesnym życiu. Pragnął śmierci, ponieważ tęsknił za bliższą społecznością ze swoim Panem. Uważał, że z chwilą śmierci znajdzie się w społeczności ze swoim niebiańskim Panem. Znajdzie się w swoim domu. A w liście do Rzymian Paweł powiedział, 14:7-8, nikt z nas przecież dla siebie nie żyje. I nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy. A jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Więc czy żyjemy, czy też umieramy, należymy do Pana. A więc śmierć nie rozrywa naszej społeczności z Panem. O tym, że zmarli święci już teraz cieszą się świadomym życiem w niebie, mówią nie tylko Chrystus i Paweł, ale również apostoł Jan w Księdze Objawienia. Otwórzmy koniec Biblii czy Nowego Testamentu, ostatnie rozdziały Księgi Objawienia. Ale na razie 6, 9-10. A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Boga i świadectwa, które dali, i zawołali donośnym głosem. Jan widział dusze zabitych męczenników, którzy nie otrzymali jeszcze swoich zmartwychwstałych ciał i oczekiwali na pełne zwycięstwo Pana, zwycięstwo Boga nad złem i niesprawiedliwością. Są oni świadomi tej sytuacji i proszą Boga o ostateczne zwycięstwo nad swoimi nieprzyjaciółmi. Historia ludzkości zaczyna się od ogrodu, a kończy się miastem. Nasz doczesny świat jest skazany na zagładę. Nie pozostanie nic z tego, co człowiek osiągnął, powiedział, napisał czy stworzył. Biblia mówi, że nawet nasz system słoneczny ulegnie zniszczeniu. Apostoł Piotr w drugim liście 3:1, trzeci rozdział, 10 wiersz, pisze tak, drugi list. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Wówczas niebiosa z hukiem przeminą, żywioły zaś zostaną zniszczone w ogniu. I ziemia, i te dzieła, które na niej zostaną znalezione, wszystko zostanie zniszczone. Cały wszechświat dozna wstrząsu. Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia pochłonie ogień. Ale z ruin tego pogorzeliska pojawi się nowy, wspaniały świat. Bożym celem nie jest unicestwienie, lecz transformacja. Pojawią się nowe niebiosa i nowa ziemia ze świętym miastem. Może to być nawet nowa planeta, specjalnie przygotowana przez Boga dla Jego odkupionych. Przecież tyle jest w świecie tych gwiazd, planet, tych niezliczona ilość. Samych galaktyk jest mnóstwo. Więc wszechświat jest naprawdę nieogarniony. I może Bóg przygotował właśnie takie coś jeszcze ładniejsze, aniżeli ta ziemia, dla tych, którzy zostali przez Niego odkupieni. Nadejdzie czas, gdy w życiu przestanie dominować przemoc, niedoskonałość i smutek. Nasz świat jest pełen egoizmu i grzechu, które prowadzą do niepokojów, wojen i przestępstw, głodu, cierpienia i śmierci. Taka jest rzeczywistość naszego ziemskiego życia. Ale nastanie czas, gdy to wszystko minie, nasz system słoneczny zostanie oczyszczony wielkim ogniem i zostanie zastąpiony nowymi niebiosami i nową ziemią. Odnowienie to będzie tak radykalne, że jego skutkiem będzie coś, czego jeszcze nigdy nie było. końcu spełni się marzenie tych, którzy tęsknili za społeczeństwem wolnym od niesprawiedliwości, harmonijnym i sprawiedliwym. W naszym wiecznym domu w końcu będziemy w takim otoczeniu, o którym stale marzyliśmy. Będziemy chodzili wspaniałymi ulicami Nowego Miasta, w swoich nowych, przemienionych ciałach. Poznamy swoich bliskich, zasiądziemy za wspólnym stołem z patriarchami i apostołami. Ten nowy świat da nam nieograniczone możliwości zajmowania się ulubionymi przez nas zajęciami. Powierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi w czasie doczesnego życia, uwolniliśmy się od mocy grzechu, a tam nie będzie Jego nawet obecności. A teraz właśnie wróćmy do Księgi Objawienia. Zobaczmy, jak tam będzie na końcu. By lepiej i pełniej zrozumieć błogosławieństwo i chwałę naszego życia w niebie, apostoł Jan w Księdze Objawienia wymienia niektóre elementy naszego ziemskiego życia, których nie będzie w niebie. W naszym niebiańskim domu przede wszystkim nie będziemy ronić łez. Nasze życie na ziemi jest pogrążone w smutku. Nawiedzają nas rozczarowania i tragedie. Jakże często towarzyszą temu łzy. Każdy z nas przechowuje w swoim sercu wspomnienia, które wyciskają łzy z oczu. Ale tam sam Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. 21:4 objawienie. Bóg otrze łzę. Nie aniołowie, nie ktoś bliźni. Sam Bóg będzie ocierał twoje łzy. Tak. Sam Bóg tego dokona. Nie znaczy to, że święci będą opłakiwać swoją przeszłość na ziemi. Słowa te wyrażają raczej pocieszające, laskawe dzieło Boże. Nie będzie tam również śmierci, ten sam 4 wiersz. Pismo Święte zapewnia, i śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Śmierć zawsze rzuca cień na nasze ziemskie życie i dzieli nasze szczęśliwe rodziny. Tam wybawieni będą mieli dostęp do drzewa życia, o którym mówi się na początku Biblii, które było już w ogrodzie Eden. Ale skoro pierwszy człowiek zgrzeszył, i aby nie wyciągnął ręki i nie zerwał z owocu drzewa i nie żył na wieki, powiada Pan Bóg, to go wypędził z raju. Usunął go z tego ogrodu. W nowej rzeczywistości przywróci mu prawo korzystania z tego ogrodu, z tego owocu. Teraz w doczesności każda rodzina wcześniej czy później spowodowany smuci się i płacze z powodu rozłąki z bliską osobą. Ludzkość stale jest pod presją przemijającego czasu i nieuniknionych zmian. W naszym niebiańskim domu już nie nawiedzą nas te odczucia. Nie będziemy nawet świadomi upływającego czasu, któremu nie będzie końca. Jak to wyobrazić? Zegarków nie będzie? Nie będzie końca czasu? Trudno jest to sobie uświadomić, nie? Nie będzie tam smutku czy żałoby, ani krzyku. Tu na ziemi mamy wiele powodów do smutku i do żałoby. Wiele sytuacji prowadzi nas do smutku. Nasze grzechy, niepowodzenia w życiu, rozczarowania bliskimi, a nawet trudne sytuacje własnego kraju. Natomiast w Nowym Jeruzalem nie będzie smutku, ponieważ nie będzie ku temu powodu. W swoim liście Jakub radzi ludziom świeckim. Jakuba 4,9. Ubolewajcie i smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się w płacz zamieni, a radość w smutek. Natomiast w niebie będzie odwrotnie. Święci zamienią swój smutek w nieustanną radość. Nie będzie tam bólu. Nie będzie tam bólu. Tam zdaje się w 4 wierszu to wszystko jest zawarte w 21 rozdziale. Nie będzie tam bólu. Jakże wielką pociechą jest takie stwierdzenie. Jakże wielu z nas doświadcza w tym życiu bólu. Miliony ludzi doświadczają bólu. Głowy, zęba, latami przebywają w szpitalu. Nasz świat dostarcza wiele powodów, by doświadczać różnego rodzaju bólu. Tam nie będzie bólu, ponieważ znikną jego przyczyny. Nasze chwalebne ciała będą wolne od wszelkich chorób. Ależ to będzie wspaniale. Nic nie będzie bolało. Nic nie będzie bolało, ani katarek, ani coś takiego. Nie doświadczymy już żadnych fizycznych ułomności czy cierpienia. Nie będziemy się starzeć podobno. Nasze zmartwychwstałe ciała będą stale młode i pełne wigoru. Ach, ta młodość, żeby ona zawsze, starsi ludzie mówią, żeby to mieć te lata, nie? Nie będzie tam też nocy. Teraz jesteśmy uzależnieni od światła i ciepła słonecznego. Mamy dzień i noc, cztery pory roku, spowodowane ruchem ziemi wokół słońca. W niebie nie będzie nocy, stale będzie panował dzień. Chwała Bogu rozjaśni i napełni wszystko. Sam chwała Bogu, Boża będzie świeciła. Dlatego nie będzie tam niczego nieczystego. Jakże wiele w dzisiejszych miastach jest brudu, kłamstwa i niemoralności. Grzech nie będzie miał tam dostępu do bram nieba, Nowej Jerozolimy. To wspaniała wiadomość dla tych, którzy dzisiaj na co dzień są narażeni i spotykają się z nieprawością i grzechem w naszych miastach. Wtedy będziemy Go wielbić i służyć. W niebie poznamy Boga takim, jakim On jest, naprawdę. Nasze obecne poznanie jest niepełne, ponieważ grzech zniekształcił nasze postrzeganie. Ale wtedy poznamy Go w całej pełni. Wtedy ujrzymy całą Jego chwałę. Nasza wiara stanie się rzeczywistością. Jak mówi się objawienie 21:3. I usłyszałem donośny głos od tronu, jak mówił: oto miejsce przebywania Boga z ludźmi. i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, ich Bóg, będzie Bogiem z nimi, tym Emmanuelem, Bóg z nami, Emmanuel. Wtedy naprawdę stanie się ten Emmanuel rzeczywistością. Będziemy cieszyć się obcowaniem ze swoim Bogiem. Poznamy Go osobiście, ponieważ odkupienie, jak mówi się 22:4, będą oglądali Jego oblicze i Jego imię będą mieli na czołach. Będą oglądali Jego oblicze. Wtedy będziemy Go wielbić i Mu służyć. 22:3 mówi się tak. A w mieście będzie tron Boga i baranka. I Jego słudzy będą Mu służyć. Czasem przedstawia się niebo jako miejsce niekończące się nudy. Szczególnie ci wesołkowie dzisiaj mówią, niebo, tam będzie. Wolałbym być tam ze swoimi kolegami. Czasem przedstawia się niebo jako tam tych zbawionych w dużych szatach, gdzieś tam na chmurkach, grających na cytrach i tak dalej. Nuda, 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 mówią. Tak. Tego rodzaju wyobrażenia wieczności są ludzkimi wymysłami. Gdyż Biblia nigdzie tego w taki sposób nie przedstawia. Nie jest to prawdziwy obraz. Będziemy uczestniczyli w nabożeństwie. Będzie to ważna część naszej służby. Wszystkie braki i niedoskonałości naszego uwielbienia zostaną usunięte. Nasze myśli nie będą już tak się błąkać, jak dzisiaj nas tutaj siedzących, a tam co w domu zostało, a to, czy nie wyłączyłem gazu, czy i tak dalej, i tak dalej. Co dalej będę robić? Tam nie będzie tego błądzenia myśli, jak dzieje się to czasem u nas. Tam nie będzie na telefon, żeby zaraz ktoś będzie wybiegał w czasie nabożeństwa. W Nowej Jerozolimie nie będzie świątyni, gdyż byłby to element niedoskonałości, jaki towarzyszy nam w tym świecie. Nowy świat da nam możliwości nieograniczonego działania. Radość, jakiej doznajemy w czasie obserwacji piękna Bożego świata przyrody, będzie o wiele większa, a społeczność z innymi przewyższa wszystko, co przeżywamy na ziemi. W naszym niebiańskim domu rozpoznamy swoich bliskich, którzy ukochali Pana Jezusa. Obecnie nasze przebywanie z innymi ludźmi jest skażone niewłaściwymi myślami. Wtedy czystość myśli i ducha wzmocni nasze wzajemne więzi. Będziemy służyli temu, który nas powołał, odkupił. Będzie to służba w pełni satysfakcji i radości. W końcu będziemy im królowali. Będziemy razem z Nim królowali. Mówi się 22:5. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca. Bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. Królować, ludzie, królować. Jakie jest największe pragnienie człowieka? Jakie? No, być bogatym, być sławnym. A bogaty, sławny to już jest zadowolony całkowicie, nie? Jeszcze jakieś jedno pragnienie ma. Władzę. władzy daj mi. Władzę. Każdy bogaty, sławny chce jeszcze władzy. To jest takie pragnienie chyba, które Pan Bóg włożył kiedyś człowiekowi do serca, żeby panować. Panować, tam nawet w raju już takie były zaczątki tego panowania. I takie to zostało. No, w grzesznym świecie to zostało przewrotnie wykorzystane. Ale chęć panowania to chyba taki Boży zadatek jakiś. I w końcu ziści się to w niebie. Będziemy z Nim królowali. Uczestniczyli w Jego władzy. Będzie to naprawdę pełna satysfakcja. Nie tylko zdrowie, życie długie i tak dalej, ale jeszcze i panowanie dojdzie. To dopełni naszego uwielbienia. Będziemy uczestniczyli w Bożej władzy nad Jego przemienionym stworzeniem. Wywyższeni ponad aniołów, przemienieni na podobieństwo Jezusa Chrystusa, uwolnieni od wszelkiego bólu, cierpienia, grzechu i śmierci, będziemy cieszyć się nigdy nie kończącym się życiem szczęścia, satysfakcji i chwały. Dopiero wtedy poznamy cel, do którego Bóg nas stworzył i wraz z Jezusem Chrystusem będziemy uczestnikami Jego panowania. Drogi przyjacielu, może już wkrótce zakończysz swoją ziemską wędrówkę. Przed tobą są dwie możliwości: niebo lub piekło. Zlekceważenie Jezusa Chrystusa to minięcie się z niebem, a przecież Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela to gwarancja wejścia do nieba i wiecznego przebywania z Bogiem. Pan Jezus powiedział: ja jestem bramą albo drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Dlaczego nie pochylić w modlitwie głowę i nie powierzyć swego życia Jezusowi? Dlaczego nie wyznać w pokorze: Panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem i nie jestem w stanie siebie zbawić. Wierzę, że umarłeś za mnie, przelałeś swoją krew za moje grzechy i powstałeś z grobu dla mojego usprawiedliwienia. Dlatego przyjmuję Cię teraz jako swojego Zbawiciela, mojego Pana, moją jedyną nadzieję zbawienia. Panie, bądź miłości w mnie grzesznemu i zbaw mnie według swojej obietnicy, jaką dałeś w swoim słowie. Wtedy, jak zapewnia Słowo Boże, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zostanie zbawiony. A wierzącym, którzy naśladują już swojego Pana w tym doczesnym życiu, należałoby powiedzieć: podążajcie tą drogą dalej. Coraz częściej myślcie o swoim dziedzictwie. Nie smućcie się i nie rozpaczajcie tak bardzo, gdy zbliża się koniec waszej ziemskiej wędrówki. Raczej z tęsknotą oczekujcie na przeniesienie się do swojego wiecznego domu. Skoro przez niemal całe swoje życie wierzyliście, że czeka was ta chwalebna przyszłość, to w tej ważnej godzinie rozstania z tym światem pozostańcie wierni swojemu przekonaniu. Niech dobry Pan dopomoże wam wytrwać w wierze w Pana Jezusa zarówno w chwilach powodzenia i radości, jak też w czasie smutku, choroby i śmierci. Jemu, naszemu Panu, w każdej sytuacji niech będzie oddana chwała i cześć. Billy Graham w swojej książce, zbliżając się do domu, na ostatniej stronie powiedział tak. Nasze ziemskie domy są niedoskonałe, nawet te nie najwspanialsze. Niestety dla wielu ludzi dom jest miejscem konfliktu i braku szczęścia. W niebie tak nie będzie. Jeśli zawierzyliśmy życie Chrystusowi, mamy pewność, że po śmierci osiągniemy spokój ostateczny, ponieważ będziemy w domu. Niebo jest naszą nadzieją. Niebo jest naszą przyszłością. Niebo jest naszym domem. Cieszę się, że wkrótce wreszcie znajdę się w domu. Już jest. Mam nadzieję, że Ty również się cieszysz. Kiedy ciężary życia wydają się nie do zniesienia, zwróć serce ku Twojemu domowi w niebie. Choćbym kroczył ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i laska dodają mi otuchy. Dobroć i laska niech idą za mną przez wszystkie dni mego życia, abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy. Psalm 23. Kiedy upadają nadzieje i rozwiewają się marzenia, lub kiedy ludzie zwracają się przeciw Tobie, zwróć swoje myśli i serca ku domowi w niebie. A kiedy uginasz się pod ciężarem słabości i problemów podeszłego wieku, zwróć myśli i serce ku domowi w niebie.